Lekcja dziewiąta. 1 czerwca. Czas tracenia. Tekst pamięciowy, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. List do Filipian 3:8. W chwili gdy Adam i Ewa spożyli owoc drzewa poznania dobra i zła, doświadczyli pierwszej straty, stracili niewinność. Ta utracona niewinność ustąpiła miejsca egoizmowi, konfliktom, wzajemnemu obwinianiu się i pragnieniu panowania i wywyższenia się ponad innych. Wkrótce po upadku w grzech doświadczyli pierwszego widoku śmierci, gdy otrzymali ubiór ze skóry zabitego zwierzęcia w celu okrycia ich nagości. Pozbawieni dostępu do drzewa żywota, aby nie spożywali jego owoców i nie żyli wiecznie, utracili także swój idealny dom w Edenie, a po latach utracili syna Abla zamordowanego przez Kaina. W końcu jedno z nich zmarło, a drugie tym samym utraciło współmałżonka i pozostało mu oczekiwanie na własną śmierć. Tyle strat nastąpiło w wyniku jednej decyzji. O tak, wszyscy znamy realność i ból straty, a większość z nas odczuwa ją najdotkliwiej, gdy dotyczy ona naszej rodziny. Nic dziwnego, ponieważ rodzina to najbliżsi nam ludzie, a zatem ich utrata dotyka nas najmocniej. W tym tygodniu nadal będziemy się przyglądać rodzinie, tym razem w kontekście rozmaitych strat, jakie ona ponosi. Niedziela. 26 maja. Utrata zdrowia. Tysiące lat dzielą nas od drzewa życia rosnącego w Edenie, a odczuwamy to szczególnie, gdy brakuje nam fizycznego zdrowia. Prędzej czy później, jeśli nie umrzemy nagłą śmiercią w młodym wieku, wszyscy dotkliwie doświadczymy rzeczywistości utraty zdrowia. Choć utrata zdrowia zawsze jest boleśnie odczuwalna, to jednak najbardziej dotyka nas wtedy, gdy spotyka nie nas samych, ale naszych bliskich. Kto z rodziców, opiekując się swoim chorym dzieckiem, nie wolałby sam zachorować, byleby ono było zdrowe? Niestety, nie mamy takiego wyboru. Co łączy poniższe fragmenty Nowego Testamentu? Zobacz Ewangelia Marka 5:22-24 i 35-43. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba, i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełki i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi. Co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Ewangelia Mateusza 15:22-28. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on, odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. A on, odpowiadając, rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ewangelia Łukasza 4:38-39. A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią i stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im. Ewangelia Jana 4:46-54. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, syn twój żyje. I uwierzył sam, i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. W każdym z tych przypadków, i niewątpliwie w wielu innych, to członek danej rodziny prosił Jezusa o pomoc dla kogoś ze swoich bliskich. Bezsprzecznie uznajemy, iż cierpimy dlatego, że żyjemy w upadłym świecie. Gdy grzech pojawił się na świecie, nie tylko sprowadził na nas śmierć, ale także różne dolegliwości cierpienia i choroby. Wobec chronicznej czy śmiertelnej choroby doświadczamy wstrząsu, gniewu, rozpaczy i chcemy krzyczeć, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Księga Psalmów 22:2. Podobnie jak Dawid dobrze czynimy, gdy nasze pytania, gniew i ból powierzamy Bogu. Pod wieloma względami choroby i cierpienia pozostaną tajemnicą, aż śmierć zostanie w końcu pokonana podczas powtórnego przyjścia Jezusa. Jednocześnie Słowo Boże podaje nam ważne prawdy. Gdy Hiob cierpiał niewymownie, doświadczał głębokiej bliskości z Bogiem. Powiedział wtedy, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Księga Hioba 42:5. Paweł cierpiał na przewlekłą chorobę, a to, jak ją znosił, świadczy, że cierpienie może przygotowywać nas do pocieszania innych, dawać nam współczucie dla cierpiących i uzdalniać do efektywniejszej służby pod warunkiem, że nie pozwolimy, by owo cierpienie nas złamało. Na jakich obietnicach Bożych możemy polegać, gdy cierpimy my sami lub gdy cierpią nasi bliscy? Dlaczego w takim czasie realność cierpienia naszego Pana, Jezusa, na krzyżu jest dla nas tak ważna? Jak ukrzyżowanie Jezusa uczy nas o niezawodnej Bożej miłości także wtedy, gdy choroba dotyka naszą rodzinę? Poniedziałek. 27 maja. Utrata zaufania. Część pierwsza. Wszyscy jesteśmy grzesznymi i dysfunkcyjnymi ludźmi i czasami okazujemy się niegodni zaufania pokładanego w nas przez innych. Z drugiej strony, kto z nas nie doświadczył, co znaczy zawieść się w swoim zaufaniu do innych? Jakkolwiek zawiedzione zaufanie zawsze boli, to jednak boli najbardziej wtedy, gdy zawodzimy się na kimś z bliskich. Czasami wydaje się, że łatwiej jest spalić za sobą mosty i gdzieś uciec, gdy dochodzimy do wniosku, że nadszarpnięte relacje nie są warte odbudowywania. Oczywiście sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy chodzi o członka rodziny, na przykład współmałżonka. Można nawet powiedzieć, że jednym z celów małżeństwa jest nauczenie nas, jak odbudowywać zawiedzione zaufanie. Jak można odzyskać zarówno zaufanie, jak i ukształtować na nowo dobre stosunki, gdy zaufanie w tych wzajemnych relacjach zostało zawiedzione. Zobacz pierwszy list Piotra 5:6-7. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Pierwszy list Jana 4, 18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. List Jakuba 5, 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ewangelia Mateusza 6, 14-15. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Odbudowanie zawiedzionego zaufania jest jak podróż, wymaga stopniowego podążania do celu, krok po kroku. Podróż ta zaczyna się od szczerego wyznania urazów i powiedzenia prawdy, zarówno ze strony osoby urażonej, jak i winowajcy. Gdy powodem rozłamu w związku małżeńskim jest cudzołóstwo, uzdrowienie jest możliwe jedynie wtedy, gdy winowajca przyzna się do winy. W ramach procesu uzdrowienia w wyznaniu winy musi towarzyszyć zupełna otwartość ze strony tego, kto dopuścił się zdrady. Nic nie może pozostać ukryte, bo gdy wyjdzie na jaw, najczęściej wychodzi, zniszczy zaufanie z mozołem odbudowywane. A gdy zaufanie zostanie zawiedzione po raz drugi, uzdrowienie jest znacznie trudniejsze niż za pierwszym razem. Odbudowanie zaufania wymaga czasu i cierpliwości. Im większy uraz, tym więcej czasu trzeba, by naprawić to, co zostało popsute. Przyjmij fakt, że czasami będziesz się czuł, jakbyś robił dwa kroki naprzód i trzy kroki wstecz. Jednego dnia będzie się wydawać, że jest nadzieja na lepsze jutro, a następnego dnia będziesz miał ochotę gdzieś uciec. Jednak wielu ludzi odbudowało zerwane więzi i wypracowało głębsze, bliższe i bardziej satysfakcjonujące więzi małżeńskie. Jak zasadę uzdrowienia osłabionego małżeństwa można wykorzystać w innych relacjach, w których doszło do utraty zaufania. Z drugiej strony, w jakich sytuacjach można okazać przebaczenie, ale odbudowanie zaufania nie jest możliwe ani nie powinno być podejmowane? Wtorek. 28 maja. Utrata zaufania. Część druga. Inną przyczyną utraty zaufania jest przemoc w rodzinie. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, okazuje się, że dom rodzinny jest miejscem, gdzie najczęściej dochodzi do przemocy. Przemoc domowa dotyka różnego rodzaju rodzin, w tym także rodzin chrześcijańskich. Przemoc może być różnego rodzaju, słowna, fizyczna, emocjonalna, seksualna oraz polegająca na aktywnym i biernym zaniedbywaniu. Może być popełniana przez jednego lub więcej członków rodziny przeciwko innemu członkowi rodziny. Biblia ukazuje przykłady przemocy w rodzinie, także wśród ludu Bożego. Co myślisz i czujesz, czytając wymienione poniżej wersety? Dlaczego te przypadki zostały uwiecznione w Piśmie Świętym? Pierwsza Księga Mojżeszowa 37, 17-28. A na to ów mąż powiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. I Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Noże, chodźmy i zabijmy go, i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiejmy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu, wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Druga księga Samuela 13:1-22. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz, Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, w której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać. Lecz Amnon miał przyjaciela imieniem Jonadab, syna Szimei, brata Dawidowego. A Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym i rzekł do niego: dlaczego z każdym dniem wyglądasz coraz gorzej, synu królewski? Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć? Amnon powiedział mu: zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mojego brata. I poradził mu Jonadab: połóż się do swojego łóżka i udawaj chorego. A gdy przyjdzie twój ojciec, aby cię odwiedzić, powiedz mu: pozwól, aby przyszła moja siostra Tamar i przygotowała mi posiłek, aby zrobiła dla mnie na moich oczach potrawę tak, żebym na to patrzył, to bym się posilił z jej ręki. Amnon położył się więc i udawał chorego. A gdy przyszedł król, aby go odwiedzić, Amnon rzekł do króla: pozwól, aby przyszła Tamar, moja siostra, i przyrządziła na moich oczach dwa placuszki, to bym jadł z jej ręki. Posłał tedy król do Tamar do jej mieszkania takie polecenie: idź do domu Amnona, twojego brata, i przyrządź mu posiłek. I Tamar przyszła do domu Amnona, swojego brata, a on leżał w łóżku. Wzięła tedy ciasto, zamiesiła je na jego oczach, ugniotła i upiekła te placuszki. Potem wzięła patelnię i położyła je przed nim, lecz Amnon nie chciał jeść, ale rzekł: niech wyjdą stąd wszyscy. Wszyscy więc od niego wyszli. Potem rzekł Amnon do Tamar: zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z twojej ręki. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła, i przyniosła je Amnonowi, swemu bratu, do komnaty. A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała: nie, bracie mój, nie zhańb mnie. Tak się nie robi w Izraelu, nie popełniaj takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą? A co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Pomów raczej z królem, a on mnie tobie nie odmówi. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednią miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej: ruszaj stąd. Wtedy ona rzekła do niego: nie tak, bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób, popełniasz większą niegodziwość niż poprzednia, której się dopuściłeś wobec mnie. Lecz on nie chciał jej słuchać, a nawet przywołał swego sługę, który mu usługiwał, i nakazał mu: wyprowadź żetę precz ode mnie i zarygluj za nią drzwi. Miała zaś ona na sobie sukienkę z rękawami, gdyż tak ubierały się od dawien dawna córki królewskie, które były dziewicami. Gdy więc sługa jego wyprowadził ją precz i zaryglował za nią drzwi, Tamar posypała popiołem swoją głowę, a sukienkę z rękawami, którą miała na sobie, rozdarła, położyła swoje ręce na głowie i szła głośno szlochając. Wtedy rzekł do niej Absalom: jej brat, czy Amnon, twój brat, był u ciebie? W takim razie, siostro moja, zachowaj milczenie, to twój brat. Nie bierz sobie tej sprawy zbytnio do serca. I zamieszkała Tamar rozgoryczona i samotna w domu Absaloma, swojego brata. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amnona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrę. Druga Księga Królewska 16:3. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Druga Księga Królewska 17:17. Oddawali też na spalenie swoich synów i swojej córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając Go do gniewu. Druga Księga Królewska 21:6. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc Go. Przemoc jest świadomym wyborem osoby mającej władzę nad inną osobą. Nie można jej wyjaśnić ani usprawiedliwić alkoholizmem, stresem, pragnieniem zaspokojenia popędu seksualnego, brakiem panowania nad gniewem czy jakimkolwiek zachowaniem ofiary. Ofiary nie są odpowiedzialne za to, że stosuje się wobec nich przemoc. Ci, którzy się jej dopuszczają, wypaczają miłość, bo miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Profesjonalna pomoc może doprowadzić do zmiany zachowania osoby dopuszczającej się przemocy, ale jedynie wtedy, gdy osoba ta bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i przyjmuje taką pomoc. Dla tych, którzy otwierają się na Jego obecność, Bóg może dokonać bardzo dużo. On może pomóc osobie dopuszczającej się przemocy zaprzestać czynienia tego, może pomóc wyrazić skruchę z powodu złych postaw i zachowań. Może pomóc dokonać zadośćuczynienia w miarę możliwości oraz może pomóc przyjąć cechę miłości i agapę, by uzdrowić serce i pokochać innych. Spróbuj wczuć się w sytuację kogoś, kto jest zniszczony psychicznie jako ofiara przemocy. Jakie słowa akceptacji, pocieszenia i nadziei chciałbyś wtedy usłyszeć? Dlaczego ważne jest to, by zapewnić bezpieczeństwo i troskliwą akceptację, zamiast oferować dobre rady, jak lepiej żyć z osobą dopuszczającą się przemocy? Środa. 29 maja. Utrata wolności. Tylko Bóg wie, ile milionów, a nawet miliardów, ludzi zmaga się z jakiegoś rodzaju nałogiem. Do dziś uczeni nie wiedzą dokładnie, co powoduje uzależnienie, choć w niektórych przypadkach potrafią określić, w jakich obszarach mózgu pewne pożądliwości i pragnienia powodują zmiany. Niestety, nawet zlokalizowanie zmian spowodowanych przez nałogi nie pomaga się od nich uwolnić. Nałogi są obciążeniem nie tylko dla osób uzależnionych. Także członkowie rodziny, rodzice, współmałżonek, dzieci, cierpią w wielkim stopniu, gdy członek rodziny znalazł się w mocy nałogu i nie może się od niego uwolnić. Narkotyki, alkohol, tytoń, hazard, pornografia, seks, a nawet jedzenie stają się nałogiem wskutek nawykowego i nasilającego się nadużywania. Osoba uzależniona nie jest w stanie porzucić nałogu, nawet jeśli wie, że nałóg ten ją niszczy. Choć ma wolność wyboru, staje się niewolnikiem nałogu, a więc traci wolność. Piotr w prosty sposób wyjaśnia, czym jest nałóg i jakie powoduje skutki, obiecując im wolność. Chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Drugi list Piotra 2:19. Co może prowadzić ludzi do nałogu? Zobacz Ewangelia Łukasza 16:13. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. List do Rzymian 6:16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? List Jakuba 1:13-15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony, Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Pierwszy list Jana 2:16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Grzech i nałóg to niekoniecznie to samo. Można popełnić grzech, który nie jest nałogiem, ale często może się on przerodzić w nałóg. O ileż lepiej dzięki mocy Bożej przestać grzeszyć, zanim grzech stanie się nałogiem. Jedynym trwałym rozwiązaniem problemu grzechu i nałogów jest przyjęcie nowego serca. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. List do Galatów 5, 24. Paweł wyjaśnia w liście do Rzymian, co to znaczy umrzeć dla grzesznej i skłonnej do nałogów natury, aby żyć dla Chrystusa, a następne dodaje, obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. List do Rzymian 13, 14. Kto z nas nie zna osobiście zmagań z nałogiem, czy to własnym, czy bliskiej osoby? Jak możesz pomagać ludziom uświadamiać sobie, że nie jest przyznaniem się do duchowej porażki? Jeśli jako chrześcijanie przyznajemy, że potrzebujemy profesjonalnej pomocy. Czwartek. 30 maja. Utrata życia. Jako ludzie uświadamiamy sobie realność śmierci. Czytamy o niej, widzimy ją i codziennie zbliżamy się do niej osobiście. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15, 26. Jak opisana została śmierć i dlaczego w ten sposób? Pierwszy list do Koryntian 15, 26. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Kto z tych, którzy utracili ukochaną osobę, nie doświadczył tego, jak wielkim wrogiem jest śmierć? Z drugiej strony śmierć ma swoją dobrą stronę. Jeśli ktoś umiera w Panu, to dla niego następną chwilą, jakiej będzie świadomy po śmierci, będzie moment zmartwychwstania do nieśmiertelnego życia. Dla wierzącego śmierć jest sprawą pozbawioną większego znaczenia. Dla chrześcijanina śmierć jest tylko snem, chwilą ciszy i ciemności. Życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu i gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. List do Kolosan 3, 4. To żyjący przyjaciele i członkowie rodziny doświadczają prawdziwego bólu i żalu po śmierci bliskiej osoby. W gruncie rzeczy ten żal jest zupełnie naturalną i normalną reakcją na utratę drogiej nam osoby. Gdy zostajemy pozbawieni obecności kogoś, kogo kochamy, zupełnie normalne jest to, że doświadczamy emocjonalnego cierpienia. Proces żałoby nie jest jednakowy u wszystkich, ale zazwyczaj większość ludzi przechodzi przez kilka etapów. Pierwszą i najczęstszą reakcją na śmierć ukochanej osoby jest wstrząs i zaprzeczenie, nawet jeśli śmierć była spodziewana. Wstrząs jest emocjonalną obroną przed nagłym przytłoczeniem utratą bliskiej osoby i może trwać od 2 do 3 miesięcy. Następnie przychodzi okres ciągłego myślenia o zmarłej osobie i mówienia o niej nawet w zwykłych codziennych rozmowach. Często rozmowy takie schodzą na temat poczucia straty. Okres ten może trwać od 6 miesięcy do roku. Okres rozpaczy i przygnębienia jest długim etapem żałoby, chyba najbardziej bolesnym i przeciągającym się. W tym okresie dociera do człowieka realizm utraty bliskiej osoby. Pojawiają się także gniew, poczucie winy, rozżalenie, smutek i niepokój. Celem żałoby nie jest wyeliminowanie bólu czy pamięci o utracie bliskiego człowieka. W ostatnim etapie uzdrowienia żałobnik zaczyna przejawiać na nowo zainteresowanie codziennymi sprawami i funkcjonować normalnie z dnia na dzień. Jakie pocieszające myśli znajdujesz w poniższych fragmentach Nowego Testamentu? Zobacz list do Rzymian 8, 31-39. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Objawienie Jana 21, 4. I otrze wszelką łzę z oczu ich, ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Pierwszy list do Koryntian 15, 52-57. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Piątek. 31 maja. Do dalszego studium. Wielu ludzi cierpi wskutek swoich nałogów. Stali się niewolnikami swych pragnień oraz stracili pieniądze, pracę, zdrowie i wolność. Ale Jezus przyszedł, by dać nam wolność od grzechu i nałogów. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana 8, 36. Jezus obiecał, że zawsze będzie z nami, więc nie jesteśmy osamotnieni w naszej walce. Musimy pamiętać, że ta walka należy do Pana i to On obiecuje nam zwycięstwo. Dzisiaj możesz wkroczyć na drogę zwycięstwa nad każdym nałogiem i przyjąć wolność, której pragniesz, a którą Bóg także pragnie ci dać. Nie znaczy to, że nie będziesz musiał się zmagać ani że czasami nie zdarzy ci się upadek. Dobra nowina jest taka, że jeśli nie zrezygnujesz z Pana, On nie zrezygnuje z ciebie. Nie ma też nic złego w korzystaniu z profesjonalnej pomocy. Jak Bóg posługuje się lekarzami, by pomagać nam w naszych problemach ze zdrowiem, tak posługuje się też profesjonalistami, doradcami, terapeutami i psychologami, którzy mogą nam pomóc w wychodzeniu z nałogów. Gdy trudności i utrapienia otaczają nas, powinniśmy uciec do Boga i z ufnością oczekiwać pomocy od Tego, który jest potężny, aby zbawić, i mocny, aby wyratować. Musimy prosić o Boże błogosławieństwa, jeśli mamy je otrzymać. Modlitwa jest obowiązkiem i koniecznością, lecz czy nie zaniedbujemy chwalenia Boga? Czy nie powinniśmy częściej składać dziękczynienia Dawcy wszelkich naszych błogosławieństw? Potrzebujemy rozwijać wdzięczność. Powinniśmy często rozważać i opowiadać o Bożym miłosierdziu oraz chwalić i wysławiać Jego święte imię, nawet gdy przechodzimy przez smutek i cierpienie. Pytania do dyskusji. 1. Jaką rolę odgrywa przebaczenie w przypadku uzdrowienia relacji zerwanych wskutek utraty zaufania? Zobacz Ewangelia Mateusza 6, 12-15. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Ewangelia Mateusza 18, 21-22. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Miłość nie myśli nic złego. Pierwszy list do Koryntian 13, 5-2. Jakie dobrodziejstwo wynika z rozmyślania o litości, miłosierdziu i łasce Boga, gdy doświadczamy smutku, choroby i nieszczęścia? 3. W jaki praktyczny sposób Twój zbór może pomagać ludziom doświadczającym jakiegokolwiek rodzaju bolesnej straty?